Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Joanna Olter-Głuszek, kierownik poradni dziecięcych oraz koordynatorka do spraw ochrony małoletnich przy Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku. Rozmawia Kuba Kołoga.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To jest proste, a zarazem podejrzewam, że bardzo trudne pytanie. Dlaczego ludzie odbierają sobie życie?
I tak samo jak pytanie, odpowiedź nie jest prosta i jednoznaczna. Powodów, gdzie ludzie podejmują próby samobójcze, mamy bardzo duże, bardzo wiele. I często te powody są też bardzo złożone. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, gdzie bardzo impulsywnie taka decyzja pod wpływem jakiegoś nagłego kryzysu jest podejmowana. Natomiast często jest to sytuacja bardzo złożona, gdzie kilka rzeczy nakłada nam się na taki kryzys, który też rozwija się na przestrzeni czasu i często jest to związane i z jakimiś kryzysami psychicznymi, zaburzeniami psychicznymi.
A gdyby to spróbować zgeneralizować, gdyby pani miała w prosty sposób odpowiedzieć?
Próby samobójcze podejmują osoby będące w kryzysach.
Po prostu.
Ogólno pojętych, tak.
A to jest tak, że mamy kryzys kryzysów? Często mówi się o tym, że ten kryzys zdrowia psychicznego, szeroko pojętego, że to jest jakaś epidemia wręcz, że z roku na rok jest gorzej. Ja rzucam takie hasła, które się w przestrzeni takiej publicystycznej także pojawiają. Statystyki też swoje pokazują niestety.
Ja bym trochę inaczej wolała na to spojrzeć. Mhm. Kryzys zawsze był, natomiast mam wrażenie, że my z czasem jesteśmy tego kryzysu po prostu coraz bardziej świadomi. Dużo więcej się o tym mówi, podejmuje się dużo więcej różnych działań, żeby jakoś ten kryzys minimalizować. I myślę, że to może wpływać też na nasze postrzeganie tego kryzysu, że on rzeczywiście jest dużo bardziej drastyczny, powiedziałabym, niż wcześniej.
A wśród dzieci i młodzieży on się nasila?
Dzieci i młodzież to też jest specyficzna grupa, jeśli chodzi o wsparcie psychiatryczne czy psychologiczne. No, to jest taki wiek, gdzie tych kryzysów jest dużo więcej, można by powiedzieć, niż w przypadku osób dorosłych, które już pewne rzeczy, no, powiedzmy, sobie poukładali. To jest bardzo trudny czas w życiu człowieka. Ten wiek adolescencji, tak, on generalnie składa się z kryzysów i to są kryzysy dotyczące relacji rówieśniczych, obciążenia szkołą, generalnie dojrzewania, zmieniania się naszego ciała, strat, tak, które pojawiają się w życiu na przykład po raz pierwszy, tak. To jest czas, kiedy na przykład umierają nam dziadkowie, z którymi bardzo często jesteśmy na przykład bardzo związani. I to też jest trudne dla młodego człowieka.
Nawet kilkuletnie dzieci odbierają sobie życie. Ja wiem, że pani nie przepada za statystykami, bo jednak ludzie to nie liczby i każdy ma swoją historię, ale gdyby spojrzeć na te statystyki chociażby z naszego regionu z zeszłego roku, no to znów pomoże gdzieś tam w górach tych tabel, przynajmniej według danych Komendy Głównej Policji, które były publikowane. I rzeczywiście także kilkuletnie dzieci, nie są to na szczęście jakieś przypadki bardzo, bardzo duże, ale dla specjalistów każdy pewnie jest dramatem, a już rodzicom to sobie nie wyobrażam, jak wygląda rozmowa z rodzicami, kiedy kilkuletnie dziecko odebrało sobie życie.
Tak, rzeczywiście to jest bardzo trudne, bo w statystykach i rzeczywiście też mamy takie informacje, że te próby samobójcze pojawiają się już gdzieś w wieku 8-12 lat, gdzie to jest taka pierwsza grupa statystyczna właśnie. Natomiast ja chyba z racji zawodu też mam takie podejście do statystyk, że no, za tymi liczbami jednak stoi prawdziwy człowiek, stoi cała jego rodzina, bliskie otoczenie, które też jakby z tą próbą samobójczą, czy z próbą samobójczą niestety zakończoną śmiercią, musi się w jakiś sposób mierzyć i musi sobie z nią poradzić. W przypadku dzieci, tych najmłodszych, często pojawiają się wątpliwości dotyczące intencjonalności podejmowania takich działań samobójczych.
Co pani ma na myśli?
Chodzi o to, że na etapie gdzieś tam około 10 lat zaczynają się też jakby kreować, może to nie do końca odpowiednie słowo, ale zaczyna się rozwijać takie myślenie abstrakcyjne, generalnie dotyczące śmierci. Mhm. Dziecko zaczyna rozumieć, czym jest śmierć, natomiast nie zawsze ma do końca świadomość jej nieuchronności, ostateczności jakichś działań.
Nieodwracalności. Tak?
Nieodwracalności podjęcia na przykład takiej próby. I to jest też temat taki bardzo trudny, jeśli chodzi o tą najmłodszą grupę wiekową.
A wracając do tych rodziców, jak wygląda rozmowa z takim rodzicem? Ta pierwsza rozmowa.
To też nie zawsze jest tak, że ci rodzice trafiają bezpośrednio do nas. Myślę, że tutaj jakby wsparcie osób z najbliższego otoczenia jest kluczowe. Oczywiście zdarza się tak, że te osoby trafiają do nas i myślę, że taką kwestią, która bardzo często się pojawia, jest to, że najbliżsi obwiniają się, że czegoś nie zauważyli, nie dopatrzyli, nie wyłapali jakichś istotnych sygnałów. Często też jest takie poczucie winy związane z tym, że to pewnie gdzieś no my zawiniliśmy, my byliśmy też przyczyną, tak? I tutaj jakby kluczowe myślę jest odwrócenie toku takiego myślenia, żeby no, to poczucie winy jednak starać się zmniejszyć w przypadku takich czy rodziców, czy rodzeństwa, czy innych osób z bliskiego otoczenia i w jakiś sposób wesprzeć też, no, żałoba też ma swoje etapy i jakby trzeba wesprzeć rodzinę na każdym z tych etapów, gdzie też mogą pojawiać się jakieś kryzysy.
Dzisiaj mamy dzień międzynarodowy, dzień zapobiegania samobójstwom. Siła relacji to jest hasło tegorocznego dnia, przynajmniej tutaj w Polsce obchodzonego. To jest tak, że to właśnie relacje albo to my, każdy z nas jest tym pierwszą linią zapobiegania takim
zdarzeniom?
Ja uważam,
że to jest bardzo dobre hasło. Rewelacyjne wręcz. Bo rzeczywiście ta relacja zawsze jest podstawowym czynnikiem ochronnym, ale też czynnikiem leczącym. Bo ma i w profilaktyce bardzo duże znaczenie i też na etapie ewentualnego wsparcia i leczenia. Bliskie relacje zawsze, jakby bliski kontakt generalnie między ludźmi zawsze jest takim czynnikiem, który pozwala nam w miarę szybko reagować, ewentualnie dostrzec jakieś rzeczy, też udzielić jakiegoś wsparcia. W przypadku leczenia czy psychoterapii relacja jest podstawowym czynnikiem. Bez relacji nie pójdziemy dalej. Jeżeli terapeuta nie nawiąże relacji z pacjentem, bez względu na wiek, czy to jest pacjent dorosły, czy to jest dziecko, czy adolescent, bez relacji nie pójdziemy dalej i nie zrobimy psychoterapii.
Ale ważniejsze są pewnie te relacje w najbliższym otoczeniu, no bo gdyby tam nie było jakiegoś kryzysu, czy nie wiem, jak to do końca powiedzieć, bo nie chcę używać zbyt ciężkich słów, ale gdyby te relacje nie były nadszarpnięte w jakiś sposób, albo gdyby po prostu prawidłowo były budowane, no to pewnie ludzie nie trafialiby do was.
My cały czas mówimy o tym, jak ważne są te relacje, natomiast gdzieś mam wrażenie, że jednak nie do końca nad tymi relacjami pracujemy. Relacja nie jest czymś, co nawiązujemy i ona sobie jest, tylko nad tą relacją trzeba pracować. Jakby ta bliskość, czy w rodzinie, czy wśród gdzieś tam najbliższych znajomych, czy w dalszym rodzina jest zawsze kluczowa. Dziecko musi mieć, dziecko czy osoba dorosła również myślę, powinna mieć takie poczucie, że w sytuacji kryzysu ma z kim porozmawiać, ma się do kogo zgłosić, ma komu powiedzieć, że nie jest dobrze.
A jak nie ma?
No to wtedy ten
to
kryzys...
gdzie ma szukać pomocy?
Jeżeli chodzi o województwo pomorskie, to tutaj mamy bardzo dużo opcji, jeżeli chodzi o wsparcie i tutaj chociażby możemy się odwołać do naszej mapy wsparcia, tak? Pomorskie dla Ciebie, strona internetowa, gdzie możemy znaleźć różne podmioty, które świadczą wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego. Natomiast no zawsze można też zwrócić się do Centrum Interwencji Kryzysowych. Takich miejsc jest naprawdę bardzo dużo w naszym szpitalu. Działają poradnie dla wszystkich grup wiekowych i to jest pierwszy i drugi poziom referencyjności. I tutaj zawsze taką pomoc też można uzyskać.
Ten drugi poziom referencyjności od kilku lat funkcjonuje tutaj przy Szpitalu Wojewódzkim Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym.
Tak, poradnia dla dorosłych powstała trochę wcześniej, natomiast poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży mamy od 4 lat.
Jakie wnioski z tych 4 lat funkcjonowania?
No, potrzeby są nadal niezaspokojone. Myślę, że trudno będzie rzeczywiście tutaj jakby nasycić ten rynek. Cały czas zgłaszają się nowe osoby w różnym wieku. Mamy pacjentów coraz młodszych.
Czyli wciąż, przepraszam, brakuje też specjalistów? Czy bardziej brakuje czegoś w systemie, kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia?
Ja myślę, że ile by tych specjalistów nie było, to pewnie każdy z nich miałby zajęcie, bo rzeczywiście te potrzeby są bardzo duże. Cały czas zgłaszają się nowi pacjenci. Tak jak mówię, ten wiek, jeśli chodzi o pacjentów małoletnich, też jest coraz niższy. Natomiast niekoniecznie wynika to, tak jak zaczęliśmy, z tego pogłębiającego się kryzysu, ale też dużo większej świadomości i rodziców, i lekarzy pierwszego kontaktu, nauczycieli, pedagogów, którzy gdzieś tam zauważają jakieś niepokojące sygnały i na przykład sugerują, żeby zgłosić się po wsparcie.
Chcę do tych statystyk jeszcze wrócić, mimo że wiem, że pani za nimi nie przepada, ale gdyby to spróbować w krótki sposób przedstawić, 13 osób dziennie, ponad, niespełna 14 osób dziennie w Polsce odbiera sobie życie, przynajmniej patrząc na te dane z zeszłego roku, które były. Pani też powiedziała tutaj przed wejściem, kiedy chwilę rozmawialiśmy, że w pani ocenie statystyki są często niedoszacowane w tej kwestii. Z drugiej strony mamy bardzo duże dysproporcje między poszczególnymi regionami w Polsce, bo to potrafi być gdzieś tam 6-7 osób na 100 tysięcy mieszkańców podejmujących próby, a w innym regionie tam niespełna 2 osoby na przykład. Jak to należy odczytywać? Co z tego wynika? Bo statystyka, przepraszam, zawsze jest jakimś przekłamaniem jednak.
Ja z tyłu głowy gdzieś tam mam zawsze jednak, że za tymi liczbami jest człowiek. Natomiast te statystyki są przerażające.
Ale są niedoszacowane rzeczywiście?
Są niedoszacowane i to nie jest moja opinia.
Czyli jest gorzej niż myślimy,
tak,
że jest?
Tak, po prostu jest. Nie wiem, czy gorzej. Tak bym tego jakoś jednoznacznie nie określała. Natomiast wiele zachowań samobójczych po prostu w tych statystykach nie ma, ponieważ nie każda rodzina w przypadku próby samobójczej członka swojej rodziny zgłasza się po wsparcie, czy gdziekolwiek to o tym informuje. Jeśli chodzi o działania samobójcze zakończone niestety śmiercią, to tutaj też to niedoszacowanie na przykład może wynikać z tego, że nie każda taka próba podjęta, dokonana, jest jako próba samobójcza zaliczana, tak?
To często jest wypadek na przykład, tak?
Tak, i określane jest to na przykład jako wypadek i wtedy już to niedoszacowanie. Jest ta rozbieżność między województwami czy konkretnymi regionami też wynika z tego, że jeszcze cały czas mamy takie przeświadczenie, żyjemy jednak w tych stereotypach, że często na przykład ta ewentualna próba samobójcza jest okryta takim wstydem, tak? Rodzina nie chce mówić, że ma osobę, która taką próbę samobójczą podejmowała, czy w wyniku takiej próby samobójczej niestety zmarła, tak? Gdzieś tam te stereotypy cały czas krążą, my staramy się z nimi walczyć, że to nie jest wstyd, że to jest też sytuacja, kiedy można prosić o wsparcie w kontekście takiej sytuacji, natomiast pewnie jeszcze sporo pracy przed nami.
Czyli to jest kwestia tej świadomości, o której rozmawialiśmy.
Myślę, że tak. I myślę, że my w województwie pomorskim możemy rzeczywiście powiedzieć, że ta świadomość u nas jest naprawdę na dosyć wysokim poziomie. To wsparcie na wielu płaszczyznach też jest dosyć dobre. Więc myślę, że to jest akurat taka rzecz, którą wręcz możemy pochwalić.
Co by pani powiedziała, gdyby ktoś zwrócił się do pani z pytaniem, jak zapobiegać samobójstwom? Co jest kluczowe w tej materii? I trochę wracam do tego budowania relacji, bo to pewnie jest odpowiedź na pytanie, jak budować relacje.
Tak, myślę, że relacja to jest podstawa, bo tylko bliskie relacje są nas w stanie uchronić przed takimi kryzysowymi zachowaniami, albo mogą te kryzysy ograniczać. Więc myślę, że to na pewno jest kluczowe. I myślę, że burzenie kolejnego mitu, a mianowicie mówienie o samobójstwach podnosi ryzyko takich zachowań samobójczych. Absolutnie nie. Myślę, że mamy już dużą świadomość świadomość.
Tak zwany efekt Wertera.
Tak. Mhm. Myślę, że mamy już bardzo wysoką świadomość o generalnie na temat mówienia o profilaktyce zdrowia psychicznego, o higienie zdrowia psychicznego. I myślę, że to zapobieganie zachowaniom samobójczym też jest takim elementem, który należałoby uwzględnić, bo jeżeli będziemy o tym mówić, będziemy uświadamiać, będziemy wskazywać na to, na co powinniśmy zwracać uwagi, będziemy zachęcać do budowania tych relacji i bycia blisko siebie i bycia czujnym na siebie wzajemnie, to myślę, że ten efekt, o którym pan wspomina, jesteśmy też w stanie odwrócić.
Mm-hmm. To tak na koniec już, bo czas nam upłynął. Jakie są kluczowe symptomy tego, że ktoś jest w kryzysie i być może myśli o prostych, ale tak bardzo bolesnych rozwiązaniach tego kryzysu. Czasami na co zwracać uwagę?
Czasami jest tak, że osoby komunikują wprost, że nie chce im się żyć, mają takie myśli rezygnacyjne, że może lepiej by było, żeby ich nie było. I to już powinno zwrócić naszą uwagę. Natomiast wszelkiego rodzaju zmiany w zachowaniu.
Ale mówi się też, że samobójca nie zdradza swoich
planów. Tak się mówi i to też jest kolejny mit.
To też jest mit,
to
tak?
też jest kolejny mit, bo czasami, oczywiście zdarzają się, tak jak mówiliśmy, tak? Takie sytuacje bardzo impulsywne, gdzie ta próba samobójcza podejmowana jest pod wpływem jednej decyzji, no i wtedy rzeczywiście może nie być sygnałów wcześniej. Natomiast nasza czujność, myślę, że jest kluczowa i słuchanie i obserwowanie osoby z naszego otoczenia może nam wiele pokazać. Tak jak mówię, jeżeli osoba wspomina, jeżeli jej zachowanie na przykład w ostatnim czasie jakoś drastycznie się zmienia, jeżeli widzimy, że nie wiem, oddaje jakieś ważne dla siebie rzeczy, dopytuje, jakby wam było beze mnie, to są już takie sygnały bardziej wprost, które powinny gdzieś tam budzić nasze wątpliwości. Natomiast każda zmiana zachowania, w cudzysłowie mówiąc, na niekorzyść, powinna zwracać po prostu naszą uwagę i powinniśmy gdzieś tam tą relację naszą zacieśniać i próbować dowiedzieć się, czy rzeczywiście jest jakiś kryzys, czy możemy jakoś pomóc, czy coś się dzieje niepokojącego, żeby w odpowiednim momencie po prostu móc zareagować.
I to będzie puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również.
Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk była Joanna Olter-Głuszek, kierownik poradni dziecięcych oraz koordynatorka do spraw ochrony małoletnich przy Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku. Rozmawiał Kuba Kaługa, teraz za 13 minut 9.